Szanowni Państwo, serdecznie witam wszystkich na kolejnym spotkaniu z cyklu Kontekst, jedynym takim webinarze o archeologii, historii i poszukiwania. Przepraszamy, ale mieliśmy małe problemy techniczne, na szczęście udało się. Nazywam się Radosław Biel, jestem redaktorem kwartalnika Archeologia Żywa. Jest ze mną Andrzej Daczkowski, redaktor naczelny miesięcznika Odkrywca i zakładam, że wiecie, na co się dziś zapisaliście, dołączając
Szanowni
do naszego
Państwo,
spotkania. Serdecznie witam wszystkich na kolejnym spotkaniu, żeby się na mnie dublowało. O. No i bez zbędnych ceregieli pozwolę sobie przedstawić naszego wspaniałego gościa. Jest dziennikarzem, podróżnikiem, pisarzem, autorem książki Wymazana granica, śladami II Rzeczpospolitej. Relacjonował konflikty zbrojne na Donbasie, w tureckim Kurdystanie i górskim Karabachu. Pomysłodawca wielu ambitnych wypraw i projektów, który wierzy, że naprawdę odkrywać świat można tylko w jeden sposób, odkrywając drugiego człowieka. Drodzy widzowie, przywitajcie gorąco Tomasz Grzywaczewski. Witamy Tomku.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo dziękuję za taki wstęp, aż czuję się nim trochę onieśmielony, ale przede wszystkim cieszę się, że mogę być tutaj z Państwem i bardzo chciałbym podziękować Wam, a Tobie Andrzeju w szczególności, za zaproszenie na to dzisiejsze spotkanie. Ja sobie bardzo cenię magazyn Odkrywca i Archeologię Żywą. Mieliśmy okazję niejednokrotnie robić wspólnie różne rzeczy, także to dla mnie tym większa przyjemność, że dzisiaj się spotykamy.
Ale to powiedzmy o tej jednej wspólnej, co najmniej jednej wspólnej rzeczy. Dead Road, gdzie byłeś razem z Łukaszem Orlickim, szefem naszej grupy eksploracyjnej. Ile lat to już temu było?
Niestety czas nieubłaganie biegnie do przodu, bo to już będzie prawie 8 lat.
Patrzę, wierzyć nie chcę.
Nie, to naprawdę, to jest straszne. Może nie wracajmy do tego wątku, jak dawno temu to było, ale wspomnienia są ciągle żywe. Myślę, że mam taką nadzieję, że to była rzeczywiście udana wyprawa. Wtedy udało nam się dotrzeć na najodleglejszy odcinek stalinowskiej kolei Widmo. Łukasz prowadził tam badania terenowe, archeologiczne. No a Odkrywca był nie tylko patronem medialnym, ale również sponsorem wyprawy, który w ogóle umożliwił jej zorganizowanie. Także no tak, ja się po prostu czuję osobiście z Odkrywcą i z całym zespołem związany.
Tym bardziej się cieszymy, że jesteś teraz z nami.
Od razu możemy przejść do najważniejszej, do historii, którą Andrzej chciał od rana usłyszeć, której mi wspominał.
Tak, tak. Tomaszu, bo zwiedziłeś kilkadziesiąt miejsc byłej granicy II Rzeczpospolitej, ale tak, gdy czytałem twoją książkę, jedno miejsce wydawało mi się w różny sposób niezwykłe. To jest, i wyjdziemy teraz bardzo wysoko, ponad 2000 metrów nad poziomem morza, szczyt Pop Iwan, gdzie przebiegała, była już granica drugiej RP, dzisiaj tam już nie ma żadnej granicy, ale na tym szczycie Polacy w zasadzie tuż przed wojną no, wybudowali niezwykłą budowlę, która teraz stanowi taki materialny dowód naszej już byłej obecności w tych terenach. Gdybyś mógł opowiedzieć o samym szczycie, o tej budowli, bylibyśmy bardzo zadowoleni.
Andrzej, przede wszystkim dziękuję za to pytanie, bo ja się z tym miejscem czuję tak naprawdę osobiście związany, dlatego że tak naprawdę moja pierwsza podróż za wschodnią granicę na Ukrainę to była podróż właśnie na Popa Iwana. I było to dawniej niż wyprawa na martwą drogę, bo to było z dobrych 15 lat temu. Pod koniec liceum wyciągnął mnie tam mój tata, który był i cały czas jest zafascynowany postacią Stanisława Wincenza i Husulszczyzną. I on postanowił, że wdrapiemy się właśnie na szczyt góry Pop Iwan i zobaczymy ruiny obserwatorium astronomiczno-meteorologicznego Biały Słoń, które zostało wybudowane w 1938 roku i potem przez dekady pozostawało opuszczone. Wtedy tam nie było żywego ducha tak naprawdę. Jeszcze 15 lat temu w ogóle mało kto wybierał się w Karpaty Ukraińskie, szczególnie w tamten rejon. Myślę, że obecnie to się bardzo zmieniło, bo teraz coraz więcej turystów tam się wybiera, pojawiły się szlaki. Wreszcie to obserwatorium, o czym powiem za chwilę, dostaje drugie życie. No ale to było dla mnie takie właśnie pierwsze spotkanie z tamtym rejonem, które gdzieś tak we mnie głęboko utkwiło i chyba w pewnym sensie spowodowało, że kilka lat później, już jako bardziej dorosły człowiek, zacząłem zajmować się tą wschodnią tematyką. To jest miejsce niezwykłe i krajobrazowo, bo to jest tak, ono wygląda takie tak naprawdę zamczysko na szczycie potężnej góry, która wznosi się ponad okolicznymi masywami, okolicznymi wierzchołkami. Te góry są pokryte połoninami, to są takie nasze Bieszczady tylko razy, nie wiem, 10-20, więc niezwykłe miejsce krajobrazowo. No i właśnie na szczycie ta kamienna budowla, która, to zresztą opowiadali mi tamtejsi ratownicy, że bardzo wielu turystów sądzi, że to są jakieś ruiny jakiegoś zamku średniowiecznego, a może jakieś zamczysko z czasów austriackich. Mało komu przychodzi do głowy, że to są, że to właśnie było obserwatorium, wybudowane w 1938 roku na samej granicy. Dlatego, że grzbietem Czarnochory, czy tej części Karpat Ukraińskich, przebiegała granica polsko-czechosłowacka. Tam cały czas są słupki graniczne, zresztą polsko-czechosłowackie.
Potem polsko-węgierska przez pewien czas, tak?
Tak, przez chwilę również tak, po aneksji Zakarpacia przez Węgry, przez chwilę również polsko-węgierska. A zresztą rzut kamieniem dosłownie na kolejnym jakby szczycie już jest turystyk granic, gdzie cały czas jest zresztą subgraniczne. To było miejsce, gdzie łączyła się granica polska-czechosłowacka, przez chwilę węgierska i rumuńska. Więc to obserwatorium wybudowane w 1938 roku. Wtedy bodajże najnowocześniejsza tego typu placówka badawcza w Europie. No, w 1939 roku opuszczona, zresztą zachowały się pamiętniki dyrektora tegoż obserwatorium Midowicza, który wspomina, jak opuszczali to miejsce. Ale dla mnie też to miejsce jest takie ciekawe, ważne, bo ono dzisiaj wraca do życia. Tam już od kilku lat funkcjonuje polsko-ukraińska stanica ratownictwa górskiego. Ukraińscy ratownicy współpracują z polskimi ratownikami z grupy bieszczadzkiej GOPR. Co więcej, w zeszłym roku ruszył kompleksowy remont tego miejsca w ramach współpracy pomiędzy Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego a Uniwersytetem Przykarpackim w Iwano-Frankiwsku. Powstanie tam nowoczesna polsko-ukraińska placówka badawcza. Więc jest to dla mnie przykład takiego miejsca, gdzie możliwe jest też, i to jest dla mnie bardzo ważne, takie współdziałanie polsko-ukraińskie, dosłownie, jak wspomniałeś, najwyższym poziomie, bo ponad 2000 metrów, jednocześnie ponad różnego rodzaju podziałami historycznymi. Zresztą jeden z ratowników, którzy tam są na szczycie, powiedział mi, że pokazał mi, że to jest właśnie słupek graniczny, że on został przez Sowietów zepchnięty w przepaść, a oni go przynieśli i go ustawili na swoim miejscu, mówiąc, że no, granicy już nie ma, ale nie spychajmy jej w otchłań. I to jest taki przykład tego, że ta granica może nie tylko dzielić, ale również łączyć w tym wypadku Polaków i Ukraińców.
Tak, ale powiedz, czy jest właśnie to takie drugie miejsce, jakieś odpowiednie, porównywalne do tego, gdzie mamy i obiekt materialny, i współpracę instytucji dwóch krajów, uniwersytetów, goprowców, którzy podejmują się działań na rzecz, no, choćby turystyki lokalnej, czy na tej wymazanej granicy II Rzeczpospolitej jest drugi jakiś odpowiedni tego typu punkt?
Znaczy ja myślę, że to miejsce jest w dużej mierze tak naprawdę unikalne, jeżeli chodzi o ten potencjał współpracy i o skalę tej współpracy. Choć takie projekty transgraniczne też są realizowane, też również na Kosulszczyźnie, niedaleko, w miejscowości Kosów. Powstaje centrum kulturalne w ramach programu współpracy Rosetta, właśnie transgranicznego. To jest też przedsięwzięcie polsko-ukraińskie. Pojawiają się również pomysły, bo tak ciągle jesteśmy na Kosulszczyźnie, ale jakoś widać, ta Kosulszczyzna przyciąga, stworzenia w miejscowości Krzyworównia centrum imienia Stanisława Wincenza, centrum dialogu polsko-ukraińskiego. Stanisław Wincenz, postać, już ją wspomniałem, pisarz, autor tetralogii na Wysokiej Połoninie, zwany Homerem Huculszczyzny, wielki piewca Huculów i ich kultury, Polak, ale jednocześnie przyjaciel Huculów. Taka osoba, która właśnie może być, myślę, pewnym symbolem pojednania. Zresztą pewnym mottem takim dla mojej książki stały się jego słowa, które ja usłyszałem za pośrednictwem pani Marii Ichniatuk, Huculki, no dzisiaj już pani w podeszłym wieku, ale ona jako dziecko miała okazję jeszcze poznać Stanisława Wincenza w latach 30. Tak. Jej rodzina była daleko z Wincenzem spokrewniona. I ona wspominała, że właśnie Vincent powtarzał, że trzeba tak żyć, żeby swoje kochać, a cudze szanować. I w, moim zdaniem to jest taka, piękny, krótki aforyzm, pokazujący, jak może wyglądać życie na wielokulturowym pograniczu, że można w tej mozaice żyć razem, doceniając swoje, a szanując cudze. Więc wydaje mi się, że Husumszczyzna właśnie staje się takim miejscem, gdzie dzisiaj znowu ten wielokulturowy dialog się przebija i tworzy współczyznę, tworzy płaszczyznę współpracy polsko-ukraińskiej.
My byśmy do wsi Bystrzec, gdzie Vincent mieszkał, czyli tam w okolicach byłego Żabie w Dolinie Czeremoszy, tak dobrze mówię, wrócili jeszcze, ale jeszcze byśmy poszli te 2000 metrów w górę. Ja ci powiem, dlaczego ja zadałem to pytanie o popa Iwana. Ja też próbowałem tam wejść, ale zwyczajnie rozbolało mnie kolano i nie dotarłem na szczyt, co się przyznaję, bez bicia, ale tak patrzyłem na ten szczyt i tak to były lata 90. i wśród tej Huculszczyzny, tych wsi, małych przysiółków, Druga Rzeczpospolita buduje zaawansowaną technicznie budowlę. Powiem ci, że wtedy miałem takie wrażenie ostentacji tej budowli. Czy też miałeś podobne wrażenie?
No tak, oczywiście. To było takie przedsięwzięcie, które miało też pokazywać siłę Rzeczpospolitej. Zresztą pojawiały się doniesienia, że było wykorzystywane po prostu w celach wywiadowczych, że ono było bardzo dobrze w dobrym punkcie zlokalizowane i mogło służyć celom wywiadu. Ja powiem szczerze, nie wiem, na ile te pogłoski są potwierdzone dokumentami. Tak na czysto strategicznego, logicznego punktu widzenia myślę, że to jest jak najbardziej realne, żeby tam poza obserwacjami Marsa albo gwiazd prowadzono również obserwacje naszych sąsiadów. Więc tak, no oczywiście, to było pewien taki pokaz siły Rzeczpospolitej. Pokaz tego, że ona jednak nad tymi terenami w jakiś sposób dominuje. Natomiast też zachowała się jakby pamięć moich rozmówców o tym, że właśnie, że Kuculi też tak naprawdę to na własnych plecach wynieśli na Połoniny to obserwatorium, bo to przecież oni byli tragarzami, tak, oni dostarczali materiał budowlany. Też jak rozmawialiśmy o słupach granicznych, to pojawiały się wspomnienia właśnie, że to gdzieś tam dziadkowie te słupy graniczne musieli na te szczyty zanieść, że nie było łatwe, szczególnie, że część słupków była takimi słupkami granitowymi, betonowymi. Natomiast tam jeszcze właśnie na tym odcinku, szczególnie granicy rumuńskiej, były również słupy żeliwne. Takie potężne, ponad dwumetrowej wysokości, trochę przypominające latarnie. No to dopiero w ogóle wniesienie tego typu słupa, bo byłem taki słup podnieść. Jeszcze w jednym z odcinków mojego programu, ja właśnie Jarosław Zeleńczyk, miejscowy, lokalny pasjonat historii, człowiek, który właśnie stworzył takie prywatne muzeum Huculszczyzny i też ma w planach stworzyć wystawę polskich słupów granicznych. On jest jednym z inicjatorów budowy Centrum Vincenza i on mi daje do podniesienia ten słup i ja po prostu ledwo daję radę go lekko unieść z ziemi, a co dopiero właśnie wynieść go 1500 metrów gdzieś w górę na Połoninie.
No, tym bardziej trudno unieść taki słupek, bo zdaje się, że wartość rynkowa takiego słupka to jest jakieś $1000 dzisiaj, tak?
Tak, to w ogóle taka ciekawa historia. Okazało się, że te słupy, właśnie te żeliwne, zaczęły gdzieś w latach 90., początkach 2000 znikać i to przede wszystkim na złom. Po prostu były wycinane i zawożone do skupów złomu, po czym ktoś się zorientował, no, że one mogą mieć wartość kolekcjonerską i zaczęły krążyć po prostu wśród kolekcjonerów, poszukiwaczy tego typu artefaktów. No, na przykład w zbiorze właśnie Jarosława Zeleńczyka znajduje się słup z numerem 1 i on ten słup odnalazł na daczy generała Wojsk Ochrony Pogranicza pod Odessą. Także ten słup przewędrował z Huculszczyzny nad Morze Czarne i z Nadmorza Czarnego z powrotem na Huculszczyznę. Także prawdopodobnie jeszcze wiele takich słupów gdzieś właśnie w czyichś kolekcjach się znajduje, szczególnie że ekonomowe, mają tu taką wartość po prostu, myślę, artystyczną, są w piękny sposób wykonane.
Tak, chyba, o ile mnie pamięć nie myli, odkrywca dawno, dawno temu piórem Wojtka Stojaka właśnie pisał o tych żeliwnych słupach granicznych. Ja bym ostatni raz jeszcze wrócił na szczyt Pop Iwana. Zacytowałeś słowa dyrektora obserwatorium Władysława Midowicza, który zanotował coś takiego. Wspomniałeś o Marsie, prawda? Rok 39 był rokiem największego zbliżenia się Ziemi do planety Mars. Powiedz, to była wtedy obserwacja astronomiczna, czy taka metaforyczna, literacka?
Ha, to jest świetne pytanie. Nie chciałbym teraz wprowadzić Państwa w błąd. Jak widać, nie znam wszystkich informacji z mojej książki, natomiast z tego, co ja zrozumiałem te pamiętniki, z tego, co czytałem w źródłach, to rzeczywiście to było zjawisko po prostu astronomiczne. Doszło do koniunkcji, nie wykażę się,
zbliżenia.
Zbliżenia, tak, tego to był rzeczywiście ten rok, kiedy planety ustawiły się we właściwym porządku i akurat Mars był blisko Ziemi. Także wydaje mi się, że to nie była tylko metafora, ale rzeczywiście tak było. Natomiast tak, ja jeszcze chciałem wrócić z kolei do słupów granicznych, bo rzeczywiście o tym pisał odkrywca i w tym miejscu, korzystając z tej okazji, chciałbym bardzo podziękować Tobie, Andrzej, i Łukaszowi Rodzickiemu za przekazanie mi kontaktów do osób, które tym tematem się zajmowały, również do Tomasza Borowickiego, bo to tak naprawdę one natchnęły mnie do tego, żeby gdzieś o tych słupach napisać, żeby ten wątek poruszyć. Także jak widać, ta współpraca i nasza znajomość owocuje w wielu różnych momentach.
Wróćmy teraz jeszcze do, już nie na sam szczyt, ale pod Popa Iwana, właśnie do tej wsi Bystrzec, gdzie mieszkał Stanisław Wincens. Jak wspomniałeś, jego domu już nie ma, natomiast opowiedziałeś taką naprawdę przednią historię sąsiada Stanisława Wincenza, który odbudowuje tam jakiś domek dla letników i szuka takiej marketingowej nazwy dla tego domku. Wspomniałeś o nazwie Zostań Homerem Hucułów, prawda? Tak?
Tak, rzeczywiście, dlatego że po tym domu nie pozostał już ani ślad, jest tylko ustawiony, pamiętam, w 2010 roku krzyż w tym miejscu, w którym był dom, a na górze jest chatka. Ja pamiętam, że kiedy byłem właśnie tam z moim tatą, z moimi rodzicami w tym roku, te 15 lat temu, czy tam 16, to wtedy tam jeszcze żyli staruszkowie, którzy pamiętali czasy Wincenza. Teraz już ich tam nie ma. Ich syn odnawia tą chatę. No i myśli o jakiejś agroturystyce, także no, jakby świat się zmienia, biegnie do przodu, prawda? No, ta przyszłość gdzieś tam odchodzi. I jakoś tak właśnie mnie naszło, że właśnie być może należałoby jakąś chwytliwą nazwę wymyślić, typu Zostań Homerem Husulszczyzny, patrząc na miejsce po domie Stanisława Wincenza.
A to widzisz, tak. Bo właśnie ogląda nas 130 osób i może któryś z naszych widzów albo widzeń, nie bawmy się zawsze w to, może oni coś są w stanie wymyślić, zaproponować niesamowitego. Mamy bardzo kreatywnych jakby odbiorców.
A tak.
O, to ja nie wątpię, że to wielka radość, że aż tyle osób jest teraz z nami, to ja myślę, że możemy zrobić jakąś burzę mózgów, jak mogłaby nazywać się najlepsza agroturystyka, czy powiedzmy pensjonat na Husulszczyźnie dla letników, korzystając z tego archaicznego terminu.
Tak, no, ale wykażcie się. Urok twojej książki polega na tym, że ty nie widzisz tego świata w taki sposób, że tam nic po 45 czy po 39 roku się już nic nie dzieje, bo skończyła się druga RP, więc cała reszta nas nie interesuje. Widzisz tych ludzi, którzy tam rozpoczynają swoją karierę zawodową, zakładają właśnie różnego rodzaju pensjonaty, domki letniskowe, czy budują elektrownie atomowe. Cóż, II Rzeczpospolitej już tam dawno nie ma, ale życie tam po prostu no nie zamarło, po prostu dalej funkcjonują tam ludzie, prawda?
Zgadza się i super w ogóle, że zwróciłeś na to uwagę, dlatego że ja nie chciałem pisać książki tylko stricte historycznej, ale chciałem no właśnie pokazać, że granica została wymazana, ale życie toczy się dalej, po prostu. że ten świat, tak jak wspomniałeś, no przestał istnieć w związku z tym, że nie ma tam możliwości Rzeczypospolitej. Rzeczywiście historia jest ważna, historia kształtuje tożsamość, czasami jest inspiracją, czasami jest ciężarem, no ale po prostu tam teraz żyją ludzie, tak, i że którzy mają jakieś swoje marzenia, plany i że to też warto pokazać. Także ta granica jest oczywiście pewnym punktem wyjścia, bardzo istotnym, bardzo istotnym też wspomnienia świadków historii, ale że jesteś też współczesny, że mówisz o chociażby elektrowni atomowej, tak? Świat, który kompletnie się zmienił. W miejscu, gdzie kiedyś zbiegały się plus minus granice Polski, Litwy i Łotwy, powstała w latach 70. 80. elektrownia atomowa Ignalino. Ten świat kompletnie został przeformowany. Nie wiem, z kolei na przykład na Białorusi, tym razem historia II Rzeczypospolitej, właściwie literatura, bo kochany Wielki Niedźwiedzicy, dzisiaj staje się inspiracją dla antysystemowych, wolnościowych twórców, takich jak chociażby Pete Powell, gitarzysta legendarnej punkrockowej grupy NRM, nieustająco od lat walczącej z reżimem prezydenta Łukaszenki. A więc no właśnie, świat idzie do przodu i nie możemy być tylko jakby skoncentrowani moim zdaniem na historii. Jak mówię, trzeba z niej czerpać, ale nie można dać się w niej zamykać. Są też dla mnie takim właśnie przykładem jest to obserwatorium, od którego zaczęliśmy. Jakby ono miało swoją funkcję, miało swoją historię, ale dzisiaj tam już toczy się nowe życie. Moim zdaniem to jest bardzo cenne.
A Tomaszu, powiedz, bo zaczęliśmy od Popa Iwana, gdzie jest ta charakterystyczna budowla, ale czy w innych miejscach tej granicy te materialne wyznaczniki no byłej granicy II RP są w ogóle widoczne? Zaczynasz swoją książkę od w sumie pomijanego, zapomnianego słupka w nadmorskich dębkach, prawda?
Tak, ja zresztą postanowiłem właśnie, że granice, że rozpocznę tą podróż nad morzem, to mi się wydawało dosyć naturalne, że morze jest takim dobrym punktem wyjścia, żeby w głąb tej granicy wyruszyć. Przy czym ten słup, który, przepraszam, znajduje się u ujścia Piaśnicy do Wisły, to jest replika. Oryginał zniszczono, legenda głosi, że ścięto, że żołnierze niemieccy po wejściu do Polski ścięli go i rzucili Führerowi do stóp. No, to jest raczej legenda, nie sądzę, żeby tak było w rzeczywistości. Więc słup jest repliką. I teraz ciekawostka, zresztą być może temat do odkrywcy, jeszcze to nigdzie nie opowiadałem tak naprawdę. Otóż okazało się, że już na samym początku tej książki jest błąd, choć ukrywam, że nie do końca, no tak, no niestety, już się wyłożyłem na pierwszej stronie, ponieważ po opublikowaniu książki odezwał się do mnie właśnie z tamtego rejonu pewien badacz, pasjonat lokalnej historii, który, jak się okazuje, odkrył fundamenty tego prawdziwego słupa w innym miejscu niż ten słup, który jest tam ustawiony. Pomimo, że tamten słup stoi, że jest obok tablica, że to zostało zweryfikowane przez lokalne muzeum, jakby to jest potwierdzone w źródłach, więc tak czuję, że popełniłem błąd, ale właśnie ten błąd gdzieś tam powinniłem. Natomiast ten słup jest prawdopodobnie w innym miejscu. Tam mają być przeprowadzone badania. Być może właśnie to jest temat dla odkrywcy. Ja się mam tam wybrać, jak tylko trochę pogoda pozwoli, żeby pojechać w ten słup zobaczyć, bo wydaje się, że ta granica była trochę w innym miejscu niż dzisiaj wszystkie oficjalne źródła historyczne to podają. Także jak się okazuje, ta historia jest też bardzo żywa. Po prostu cały czas gdzieś jej tajemnice, niuanse są odkrywane. Także może się okazać, że nawet tą replikę trzeba będzie finalnie przenieść w trochę inne miejsce.
No to jest pewnie zadanie dla naszej grupy GEMO i Łukasza Orlickiego, któremu przekażę te informacje. No ale właśnie, powstaje publikacja i zgłaszają się czytelnicy, którzy weryfikują, prawda? I to jest bardzo, bardzo fajne.
Tak, ja się bardzo z tego powodu cieszę, że właśnie jest jakby, że spotykam się jakby generalnie z pewnym odzewem, tak? Widzę, że te historie trafiają do osób, które są w jakiś sposób związane z tym tematem. Same badają, mają związki rodzinne. W tym tygodniu nazywa się do mnie pani, jest takie, związana z taką miejscowością Budki Wojtkiewickie. To jest takie głębokie Polesie Wołyńskie, tam właściwie kończy się droga. Dookoła są tylko bagna i kawałek dalej jest granica ukraińsko-białoruska dzisiaj. Tam spotkałem pana Włodzimierza Słuchowieckiego, który jest ostatnim Polakiem. Jego prapradziad zakładał tą wioskę, i był pierwszym takim powodem, że nie będzie ostatni. I odezwała się do mnie osoba, która jest spokrewniona w daleki sposób z panem Włodzimierzem, z jakiejś wioski gdzieś hen na Polesiu i poprosiła mnie, czy mógłbym wysłać zdjęcia, które robiłem, bo chciałaby zobaczyć te budki, o których gdzieś tam słyszała w rodzinnych historiach, ale nigdy ich nie widziała. Więc rzeczywiście w pewien sposób ta książka zaczyna trochę żyć własnym życiem. To jest w ogóle fantastyczne.
Życiem jak najbardziej, bo widzę wśród osób, które nas oglądają. Pani Katarzyna Orzechowska pisze, że książka rewelacyjna. Pan Radosław Witkowski, że świetna książka. No i pan Remigiusz pisze, że jest najbardziej zainteresowany terenami morskimi, bo to jego okolice.
Tak, pan Remigiusz, znany nam z Pomorza, no powinien się udać do Dąbek i może jako pierwszy zweryfikuje tą informację, że replika znajduje się nie w tym dokładnie miejscu, w którym powinna, razem ze swoimi dwoma psami haskimi, bo jest posiadaczem dwóch pięknych piesków. Panu Remigiuszowi życzymy powodzenia w poszukiwaniach.
To ja bardzo dziękuję w takim razie za tak miłe słowa o mojej książce. I jednocześnie, panie Remigiuszu, gdyby była potrzeba, to oczywiście służę jakimiś informacjami, kontaktami, bo myślę, że to jest temat, który no, po prostu warto zbadać, zgłębić.
Ja się też tak cały czas zastanawiam nad tymi materialnymi wyznacznikami tej byłej granicy, która znika lub już jej w ogóle nie ma. W Borowym Młynie, gdzie miała miejsce taka specyficzna sytuacja, którą świetnie opisujesz, wojna palikowa, o której za chwilę chciałbym, żebyś powiedział nam dokładniej, ale tam posadzono aleję lip, prawda? Więc to będzie ten materialny znak tej byłej granicy. Ja tylko się tak zastanawiam, ty rozmawiałeś z tymi ludźmi, czy ta aleja lip dla ludzi za 30-40 lat to będzie taka zwykła aleja, czy też będzie tym symbolem tej byłej granicy drugiej RP.
Który to jest region? Mi powiedzcie jeszcze. To łączę zdjęcia.
To są Kaszuby.
Dobra,
to są Kaszuby.
Dobrze,
sam kraj nazywa się Gochy, ale to jest na Kaszubach, to jest tak naprawdę prawie, że początek tej galerii. Jeżeli włączysz na stronie, to tak.
Tak, wszystkie zdjęcia, drodzy widzowie, które widzicie, są dostępne na stronie granica2rp.pl. Tam, jeśli chcecie, to jak najbardziej możecie sobie po naszej audycji, po naszej transmisji wejść, pooglądać, poczytać jeszcze o terenach, które was najbardziej z kolei interesują.
A ja tylko dodam, że też w części tych podróży towarzyszyła mi moja żona Kaja i ona jest również autorką części fotografii, tej lepszej części. Więc to są lepsze zdjęcia, to prawdopodobnie robiła je moja Kaja. Także to fotograficznie to było absolutnie nasze wspólne przedsięwzięcie.
Pozdrawiamy Kaja, ale ja może zapytam, czy Kaja naprawdę budowała łazika marsjańskiego?
Tak. Kaja jest inżynierem i umysł ścisły, generalnie zdecydowanie lepiej ogarniający różne rzeczy od mojego umysłu. Nawet mieliśmy nadzieję, że się do nas dołączy, tylko że po prostu ma szczególnie w tygodniu bardzo intensywną pracę i nie zdążyłaby wrócić na czas, na spotkanie. I tak, była w zespole Politechniki Łódzkiej budującej łazika marsjańskiego. Zresztą przez ten łazik się poznaliśmy, a poniekąd, to w ogóle wszystko się tutaj zazębia, bo my się w zasadzie też poznaliśmy poniekąd poprzez wydawcę magazynu i magazyn odkrywca, przez firmę TME. Więc to trochę tak, naprawdę, tak. To nie jest akurat żart, nas Kają połączył.
No to bardzo fajna informacja, no tym bardziej, że w swojej książce masz cytat właśnie o Marsie, prawda?
Tak, i ten cytat też mnie bardzo ucieszył, jak ja go zobaczyłem, to byłem zachwycony, że ten Mars się pojawił zupełnie przypadkowo. No, a wracając do Kaszub, bo rozmawialiśmy o wojnie palikowej. Czy ta aleja lipowa będzie rozpoznawalna? To jest pytanie, na ile ta historia będzie żyła wśród samych mieszkańców, dlatego że tak naprawdę większość tych lip została posadzonych przez potomków osób zaangażowanych w wojnę palikową. Więc każdy z potomków ma swoją jakby lipę w tej alei. No i pytanie, na ile ta pamięć, tożsamość będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie, po prostu w rodzinach, tej małej ojczyźnie. Ja mam nadzieję, że jest na to szansa, bo ja odnoszę w ogóle wrażenie, że rośnie zainteresowanie lokalnymi historiami, lokalną historią i właśnie tymi małymi ojczyznami. Że to jest coś, do czego się wraca. To jest taka moja osobista opinia. przynajmniej na podstawie tych terenów, po których ja jeździłem, że gdzieś w tej globalizacji jest trochę potrzeba właśnie poszukiwania małej ojczyzny. Myślę, że to jest na przykład, na pewno jest to szczególnie silne na Kaszubach czy na Śląsku, gdzie po prostu władza komunistyczna przez lata bardzo walczyła z kaszubskością, ze śląskością, gdzie na przykład nie wypadało mówić po kaszubsku, tak? Bo jak się mówiło się na kaszubsku, bo po kaszubsku mówiąc tak brutalnie na wsi, tak? To był taki gorszy język, taki język ludzi prostych. Człowiek już aspirujący, ktoś, kto chciał być wykształcony, to po kaszubsku nie mówi. Prawda? A w ogóle to kaszubskość to była niemieckość, to tak nie, to taki niepolski. No dzisiaj gdzieś do tego się wraca, do tej kaszubskości. Oczywiście są i tablice dwujęzyczne, choć jak sami Kaszubie przyznają, bardzo wielu Kaszubów cały czas po kaszubsku nie mówi, że to nie jest coś powszechnego. Ale ja myślę, że jest pewne zainteresowanie właśnie lokalną historią, więc takie inicjatywy jak chociażby ta z tymi alejami lipowymi, posadzonymi w miejscu, gdzie toczyła się wojna palikowa.
Więc o co chodziło w tej wojnie?
No właśnie, teraz powiem, o co chodziło, skąd ta wojna palikowa. Otóż mieszkańcy miejscowości Borowy Młyn, przede wszystkim, choć też nie tylko, ale głównie miejscowości Borowy Młyn, byli tak rozżaleni decyzją komisji delimitującej granicę, zgodnie z którą większa część ich terenów miała przypaść Niemcom, że postanowili wziąć te sprawy pogranicza we własne ręce i kiedy przyjechała komisja geodeci tą granicę wyznaczać, no to oni po prostu zostali pod wodzą miejscowego księdza Gończa, zostali zmobilizowani, ruszyli na tych geodetów. Co ciekawe, w obronie komisji stanęło wojsko polskie, te polskie oficery, które powiedział, że takie są postanowienia traktatów i tutaj nie można nic zrobić. Ale tłum się nie ugiął. Dalej napierał na polskiego w sumie oficera. No i w końcu mieszkańcom udało się po prostu fizycznie powyrywać te wbite już paliki geodezyjne i przenieść je kilkaset, czasami kilka kilometrów dalej. W ten sposób tą część terenu, no dosłownie fizycznie wydzierając Niemcom i tam na miejscu zmieniając postanowienia traktatu wersalskiego. Więc była taka mała wojna, lokalna wojna, w której na szczęście nikt nie zginął i nikt nie został ranny. Ale myślę, że to jest taki przykład właśnie tego, że no właśnie nawet zwykły człowiek może mieć jakiś wpływ na historię, tak? Że oczywiście te decyzje zapadają gdzieś na górze, wielkie mocarstwa, konferencje, ale czasami przychodzi czas na to, żeby wziąć sprawę w swoje ręce, tak jak zrobili to mieszkańcy Borowego Młyna, wygrywając w tej wojnie palikowej.
O, to nie tylko oni, prawda? Bo różnego rodzaju takie działania, czasem powstawały jakieś efemeryczne państwa, państewka, struktury, jak państwo Świętno pastora Hegemana, prawda? Gdybyś również przytoczył tę wprost niesamowitą historię.
Tak, to jest, myślę, to jest taka zadziwiające wydarzenie. Tym razem to Niemcy zmobilizowali się przeciwko Polakom, także mamy tutaj drugą stronę medalu, równowaga w historii jest zachowana. Tak. Otóż, no właśnie, pastor Hegemann z takiej niewielkiej miejscowości wioski, właśnie w zasadzie Świętno, przerażony postępującą ofensywą powstańców wielkopolskich, no postanowił coś zrobić, w jakiś sposób ochronić swoją miejscowość przed włączeniem do państwa polskiego i powołując się na zasadę samostanowienia narodów, proklamował nowe państwo. Wolne państwo bądź wolne miasto Świętno, Freistadt Schwenten. Odbyło się to w lokalnej gospodzie, która dzisiaj jest częściowo domem mieszkalnym, a częściowo jakimś sklepem. Także pastor wchodząc tam był jeszcze pastorem, a wychodząc z tejże oberży był już prezydentem. Podobnie burmistrz Świętna wychodząc był ministrem, teraz, żebym dobrze pamiętał, chyba spraw wewnętrznych, chyba zagranicznych, przepraszam, a nadleśniczy został ministrem obrony. No i teraz co najciekawsze, to państwo było państwem w pełni uznanym, ponieważ jego powstanie uznali zarówno powstańcy wielkopolscy, jak i Polska, jak i wreszcie mocarstwa zwycięskie w I wojnie światowej. Także to powierzchnia to była właśnie tej wioski plus tam kilka przyległych obszarów, ale to państwo wydawało dokumenty tożsamości, takie dokumenty paszportowe, miało swoje siły zbrojne, były nawet plany, wprawdzie niezrealizowane, ale powołania rzecznej marynarki wojennej, byli strażnicy graniczni. Był nawet skandal dyplomatyczny, kiedy aresztowana została żona francuskiego ambasadora, która nieopatrznie wkroczyła na teren wolnego państwa Święto, powiedzmy wkrótce została zwolniona z obawy o reakcję Paryża. Ale to państwo funkcjonowało przez tam 200 kilkanaście dni, zanim nie przyłączyło się do Niemiec, no bo oczywiście finalnie podjęło suwerenną decyzję o tym, że jednak nie będzie niepodległy, tylko zostanie częścią Niemiec. Wszyscy tę decyzję zaakceptowali. Także gdyby nie zmysł polityczny i pewna taka śmiałość pastora Hegemana, no to Święty Paweł na pewno zostałby przyłączony do Polski. No, powstańcy wielkopolscy byli w Wolsztynie, tam 20 kilometrów, to zajęcie święta nie stanowiłoby problemu. No, natomiast taki sprawny zabieg, zmyślny zabieg polityczny spowodował, że świętnianie zostali przyłączeni do Niemiec. To można oczywiście, to może wydawać się trochę dosyć zabawne, że jakieś malutkie państewko, prawda, że jedna wioska, że to wszystko jest takie trochę komiczne. No komiczne, nie komiczne, ale fakt faktem, że na 20 lat po prostu święto stało się niemieckie. A gdyby nie druga wojna, to pewnie byłoby znacznie, znacznie dłużej.
Ale też podobną historię mamy, jeśli chodzi o państwo Karpato-Ukraina, prawda, które też funkcjonowało chyba tylko kilka dni raptem, tak?
Tak, to były z kolei próby powołania państwa ukraińskiego na terenie Zakarpacia, to właśnie tak kwestia, o której mówiliśmy w momencie aneksji Zakarpacia przez Węgry. Tam też próbowano utworzyć właśnie państwo ukraińskie, no to się nie powiodło, ale takie próby były podejmowane. Ale też takim przykładem, tym razem z kolei punkt znowu dla Polski, to przykłady z Powiśla, czyli tych prawobrzeżne tereny nad Wisłą, tam już bliżej Żuław, a mianowicie wieś Janowo. Jak no wiemy, no to plebiscyt na Warmii, Mazurek i Powiślu został sromotnie przegrany przez Polskę, jakaś klęska po prostu totalna, ale mieszkańcy Janowa, no kiedy to było 5 mniejszych wsi, dzisiaj jedna wieś Janowo, postanowili się właśnie zmobilizować, okazali się tak aktywni, tak skuteczni, jeżeli chodzi o agitację plebiscytową, że ta miejscowość została przyłączona do Polski. Problem polegał na tym, że ponieważ należała nad Wisłą, to dookoła wszędzie były Niemcy. Jedyne połączenie z resztą Polski, z kontynentalną częścią Polski, zapewniało połączenie promowe do Gniewa przez Wisłę. I w drugiej RP tą miejscowość nazywano Małą Polską albo Rzeczpospolitą Janowską. No właśnie jedna wieś, dookoła Niemcy, a oni jakby się oparli tym razem germańskiemu żywiołowi. Także te historie pograniczne to też nie było fascynujące. Są pełne takich małych, lokalnych historii i właśnie przykładów tego, jak jednostka wpływa na historię, jak jej pragnienia, marzenia, skuteczność no, mogą zmieniać świat.
Mamy jakieś pytania, Radku?
Wszyscy są w niebo wzięci po prostu spotkaniem. Tutaj pan Artur się pytał, gdzie będzie można oglądać. Jeśli ktoś dołączył do nas dopiero teraz, albo coś przegapił, albo musi lecieć wcześniej, to całe spotkanie, zapis spotkania będzie dostępny na naszym kanale YouTube w lepszej rozdzielczości. Najpóźniej jutro wieczorem. Zachęcam przy okazji do subskrybowania naszego kanału. Pytanie. Drodzy widzowie, jeśli macie jakieś pytania do autora, bo zaczęliśmy 15 minut później, więc jeśli nie masz Tomku nic przeciwko, to 15 minut przynajmniej jeszcze byśmy przedłużyli, co nie?
Z przyjemnością, jasne, że tak. Kapitalnie się rozmawia, także bardzo chętnie.
Tomku, a powiedz tak, bo my mówimy tu tak, o takich mikrospołecznościach, mikroświatach, które na swoim terenie żyły wiele setek lat, ale no w pewnym momencie doszło do tego, że na przykład Łemkowie byli przesiedlani na Kaszuby i sąsiadami Kaszubów stali się Łemkowie. Co z takiego shakera powstaje? Jakiś multikulti czy już globalizacja po prostu ma taki wpływ, że to wszystko jest zrównywane ze sobą?
Znaczy ja myślę, że to jest cały czas pewna tożsamość, która się będzie wykuwała. Tutaj właśnie te Kaszuby są ciekawym przykładem. Znowu połączenie Kaszub i Ukraińców, bo no właśnie to wrócę do tego rejonu Bytowa, no ponieważ tam tak naprawdę po II wojnie wytworzyła się taka sytuacja, że byli Kaszubi, którzy byli po stronie polskiej, dawniej Kaszubi po stronie niemieckiej, niewielu, ale jednak autochtonicznych Niemców. No i nagle pojawiają się przybysze osadnicy z centralnej Polski, złośliwie nazywani często bosymi Antkami, bo byli tacy biedni, że nawet butów nie mieli. Chwilę później napływa fala Polaków wysiedlanych z dawnych województw wschodnich II Rzeczypospolitej i jakby tego mało, mało w 1947 roku zostają tam przetransportowani Ukraińcy wysiedlani w ramach zbrodniczej akcji Wisła z terenów Iłemkowszczyzny, Bojkowszczyzny w okolicach, tutaj nawet bliżej Lubelskiego, no, generalnie z tych terenów południowo, bardziej południowo-wschodnich. No i ci ludzie muszą jakoś próbować żyć ze sobą. Czasami to nie jest łatwo. Okazuje się, że tak, no Ukraińcy to w ogóle są traktowani jako ten element niebezpieczny, no bo komunistyczna propaganda opowiada, że to bandyci, mordercy i tak dalej, prawda? W związku z tym od razu jest podejrzliwość. No Niemcem to oczywiście, że są siłą rzeczy są traktowani niechętnie. Zdarzają się przypadki, że ktoś na przykład w ogóle, poznałem taką panią, w ogóle się nie nauczył mówić po polsku, mówił po niemiecku, prawda? Więc no tutaj pojawia się problem tego, że ci ludzie próbują jakoś współistnieć ze sobą, tworzyć jakąś społeczność. Ja myślę, że akurat tam na Kaszubach się całkiem harmonijnie udaje, dlatego ja ten rozdział starałem się tak bardziej optymistycznie zwieńczyć historią Ani i Oresta. Ania rodowita Kaszubka, taka Kaszubka z dziada, pradziada, z takiej rodziny bardzo też osadzonej w kaszubskości. Z kolei Orest Ukrainiec. No i oni się pobierają, ślub mają w cerkwi, ale kiedy wychodzą z tej cerkwi, to przechodzą pomiędzy szpalerem i po jednej stronie stoją mężczyźni w tradycyjnych ukraińskich wyszywankach, a po drugiej stronie dziewczyny, kobiety w modrych kaszubskich strojach. Potem nawet na wesele został specjalnie przygotowany śpiewnik dla gości z piosenkami, pieśniami i ukraińskimi, i kaszubskimi, tak żeby można było te dwie rzeczy łączyć. No a okazuje się, po czym okazuje się, że młodzi wyjeżdżają do Anglii, bo tam mają bardzo dobrą pracę i dzisiaj mieszkają w Londynie i też zastanawiają się, kim będzie ich syn. Czy ich syn będzie Kaszubem, Ukraińcem, Polako-Kaszubo-Ukraińcem, Polakiem, czy może jednak będzie Brytyjczykiem, prawda? I oczywiście na to pytanie nie ma dzisiaj żadnej odpowiedzi. Nie wiem, jak ta historia się potoczy. Więc no ja myślę, że ta odpowiedź jest trudna, choć jak mówię, ja mam wrażenie, że jest pewna potrzeba powrotu do tej lokalności. Też w przypadku takiego miejsca są Żuławy z kolei, które pojawiają się w ostatnim rozdziale. Ja być może powinienem poświęcić im więcej Żuławom miejsca, ale no to zawsze ten dylemat, póki były podstawowe w tej książce, że po prostu nie byłem w stanie pisać o wszystkim, w sensie musiałem dokonywać selekcji po prostu, jedne tematy potraktować głębiej, inne trochę bardziej pobieżnie, ale bardzo mi się spodobało opowieści na Żuławach związane dotyczące tego, że Żuławy tak naprawdę zostały po wojnie wyczyszczone praktycznie całkowicie z ludności autochtonicznej i Niemców, i Menonitów, czyli tych potomków osadników holenderskich. No i właśnie przybywa ludność zewsząd. Z centralnej Polski, z dawnych tak zwanych Kresów, znowu Ukraińcy, prawda, przesiedlani. Kompletna mieszanka. Kaszubi się pojawiają, którzy przeprawiają się przez Wisłę i tam szukają ziemi na tych Żuławach. I ci ludzie też zaczynają jakoś żyć ze sobą. I właśnie taka moja rówieśniczka, czyli myślę, że to młode pokolenie jednak, Kamila, opowiada, że ona ma poczucie, że jej pokolenie jest pierwszym, które mówi o sobie Żuławiacy. Że jak ona się pytała swojej babci, dziadka, taty, kim jest, to on powie, a ja to jestem Kaszubem, ja jestem góralem z Beskidów, ktoś tam powie, ja jestem, prawda, Ukraińcem, a jej rówieśnicy mówią sobie, my jesteśmy Żuławiakami. Już mają poczucie, że to jest nasza ziemia, że my już w nią wrośliśmy. Także ja myślę, że ten proces rzeczywiście już teraz jakby trwa i widać jego efekty, tego wrastania właśnie. Ale zobaczmy, ile lat to zajęło, tak? Że to też tak. Pokazuje, że właśnie, że to nie są rzeczy, które można załatwić w prosty sposób, nakazami, rozkazami, że tworzenie tożsamości jest po prostu organicznym procesem zajmującym dekady, a czasami wieki.
To jeszcze nawiążę do tej pary Kaszubki i Ukraińca, którzy żyją w Londynie, taką refleksją z mojej rodziny. Otóż no, spora część mojej rodziny mieszka za granicą I oni swoim dzieciom mówią tak: nie wiem, kim będziesz się czuł za 5, 10, 15 lat, ale wiedz, że twoi rodzice byli Polakami. Przynajmniej tyle, prawda? Natomiast jaką formułę, nie wiem, narodową, tożsamościową wybierze ten młody człowiek, no na to chyba specjalnie wpływu już nie mamy.
To jest bardzo piękne, co powiedziałeś, ta Iore Stajana też mówili, że oni właśnie uczą tak języka polskiego, ukraińskiego, starają się kaszubskiego, starają się przekazywać, bo to też nie są tożsamości wykluczające, prawda? Są tożsamościami się nakładającymi, ale też właśnie nie wiedzą, kim on będzie, prawda? Jak dorośnie, jak silny będzie wpływ tego miejsca, w którym on mieszka. No to tylko pewnie czas pokaże, też czas pokaże, na ile te procesy globalizacji są w stanie pokonać te procesy właśnie lokalności, tej poczucia bycia członkiem wspólnoty małej ojczyzny.
Pytania. Są pytania jakieś. Ja mam pytanie do widzów, czy mamy wśród widzów jakichś żuławiaków, bo mnie to zainteresowało. Pani Helena pyta się, kilka słów o swobodzie Raszków prosi.
Ach, o swobodzie Raszków, o proszę. No to pytanie mnie zaskoczyło, bo ono, to jest pytanie związane z moją wcześniejszą książką, Granice marzeń, ale oczywiście z przyjemnością nie odpowiem. Swoboda Raszków bądź Raszkowska, czyli polska wioska w Naddniestrzu. To są granice pierwszej Rzeczpospolitej, także temat jeszcze szerszy, bo południowe rubieże właśnie pierwszej Rzeczpospolitej przebiegały na terenie dzisiejszego państwa nieuznawanego separatystycznej Republiki Naddniestrza. Tam też znajduje się Raszków, ten sienkiewiczowski Raszków, prawda, z pana Wołodyjowskiego, który myślę, że kojarzymy jakoś. I tam też znajduje się polska wioska, Swoboda Raszkowska, w której mieszka kilkuset Polaków. Taka społeczność, która cały czas jakby podtrzymuje związek z ojczyzną, choć oczywiście nie jest to łatwe, bo żyją no, jednak w państwie separatystycznym. Naddniestrze to jest kraj, gdzie cały czas działa KGB, nawet nazwy nie zmienili. To jest po prostu rosyjska forpoczta w tej części Europy. Natomiast jeżeli mieli Państwo okazję, to jest możliwość, żeby tam wjechać do tego Naddniestrza, jest możliwość, żeby te tereny zobaczyć. Ja myślę, że to jest po prostu bardzo wartościowe, żeby tych Polaków poznać. Zresztą ja też jakoś czuję się z nimi związany, bo od już kilku lat czasami w niewielkim stopniu, ale mam okazję pomagać i współpracować z Towarzystwem Kultury Polskiej Jasna Góra przy zbieraniu darów, między innymi na Mikołajki właśnie dla tamtejszych Polaków, no bo warunki życia tam są skrajnie trudne. Mołdawia jest najbiedniejszym krajem Europy i tam już się bardzo trudno żyje, a cóż dopiero no, w nieuznawanej części Mołdawii. Dla mnie wtedy, w ogóle takie podróże pograniczami właśnie dla mnie były zaskakujące, było odkrywanie tego, jak bardzo ta Rzeczpospolita nasza się zmieniała, że kiedy patrzymy na mapę II Rzeczpospolitej, to była rzecz, która mnie uderzyła, to okazuje się, że pod kątem terytorialnym to w ogóle II Rzeczpospolita była państwem faktycznie całkowicie odmiennym od dzisiejszej III Rzeczypospolitej. To po prostu tylko niewielki fragment południowej granicy się pokrywał i nagle się okazuje, że my graniczyliśmy z Rumunią, tak? O czym rozmawialiśmy, że graniczyliśmy z Łotwą nad Dziwiną. Dzisiaj myślimy, o kurczę, Łotwa, ale kawał drogi. A z tym graniczyła II Rzeczpospolita. A jak spojrzymy na I Rzeczpospolitą, to okazuje się, że na naszym terytorium była fragment Mołdawii i nieuznawane Naddniestrze. No to w ogóle wydaje się to zupełnie czymś niemożliwym, a tak jest. Przyjeżdżamy państwo nieuznawane, tutaj czerwone gwiazdy KGB, a tu się okazuje, że proszę bardzo, mamy Polaków i Raszków z pana Sienkiewicza i tutaj właśnie Polacy tłumaczą, że w tym miejscu był wąwóz Chorpyny, gdzie przytrzymywała tak piękną Helenę. Więc takie podróże, takie odkrycia są rzeczywiście przynajmniej dla mnie no, niesamowite.
Ja pamiętam, jak czytałem, byłem w trakcie czytania twojej książki, to przychodziłem do redakcji Odkrywcy i zanudzałem kolegów fragmentami i zadawałem sobie takie jedno pytanie i zadam teraz je tobie. Tomaszu, a czemu nie postarałeś się napisać tej książki w gwarach?
To dopiero wyzwanie.
O, to jest dobre pytanie.
Choćby stylizowanych, prawda?
Jakie ogromne.
Chłopak Reymonta.
Życzysz sobie każdy rozdział w osobnej gwarze? Tak?
Tak, to myślę, że byłoby moje opus magnum, prawdziwe dzieło życia. To byłoby coś fenomenalnego, aczkolwiek myślę, że to byłoby wielkie wyzwanie. Szczególnie, że właśnie podziwiam osoby, które zajmują się badaniem gwar. A ja miałem akurat okazję przy tej książce kilka takich osób spotkać, na przykład doktora Mirosława Jankowiaka, który zajmuje się białoruskimi gwarami w Ładgalii, czyli w części Łotwy, która graniczyła z Polską, dawnej Flanty Polskie, czy panią profesor Helenę Krasowską, która zajmuje się polskimi gwarami na Bukowinie z kolei, to też ta część, która nad granicą należała do Rumunii. Także to myślę, że byłoby fascynujące, ale przynajmniej na razie, zdecydowanie na razie, ponad moje intelektualne siły, ja to pozostawiam osobom o większej wiedzy i wytrwałości.
Być może wtedy bym w ogóle tej książki nie przeczytał i
No,
nie da.
to myślę, że byłoby trudne, ale ta książka to byłoby perełka. To byłoby perfekcyjne, żeby zamęczać dzieci w szkołach. To
Edycja
myślę, że
specjalna, tak.
byłoby.
Edycja specjalna, limitowana. To egzemplarze.
Limitowana, prawda?
A teraz może już nie dla dzieci, ale dla całkiem dorosłych. Gdybyś przybliżył postać, która napisała coś takiego, to zacytuję: Żyliśmy jak królowie, wódkę piliśmy szklankami, kochały nas ładne dziewczyny, chodziliśmy po złotym dnie. Co to była za osoba?
Ach, no to chyba najbarwniejsza, a przynajmniej jedna z najbarwniejszych postaci dwudziestolecia międzywojennego. Król przemytników, szpieg, awanturnik, literat,
Z
pisarz.
wyrokiem śmierci i wykonujący wyroki śmierci, tak?
Dokładnie, z wyrokiem śmierci zamienionym na więzienie na Świętym Krzyżu, najcięższe więzienie w II RP. Potem człowiek, który miał zastrzelić, o ile dobrze pamiętam, Mackiewicza, tylko odmówił wykonania wyroku, bo zorientował się, że był on wydany na podstawie po prostu fałszywych oskarżeń. No a mowa oczywiście o Sergiuszu Piaseckim, autorze licznych książek, no, chyba najbardziej znana to Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy, a również Bogom Nocy Równi. Człowiek, który był przemytnikiem właśnie na polsko-sowieckim pograniczu pod Mińskiem, bo to kolejne, a propos tych zaskoczeń dla mnie, to znowu myślimy sobie, o Jezu, ten Mińsk gdzieś daleko na tej strasznej łukaszenkowskiej Białorusi. Okazuje się, że polska granica przebiegała 20 kilometrów od Mińska tak naprawdę i Piasecki regularnie przemycał tam różne fanty przez tę granicę. No a stolicą przemytników był Raków, miasteczko tak, wtedy pograniczne, to tam mi opowiadał niejaki Feliks Januszkiewicz, twórca lokalnej galerii i muzeum Piaseckiego, opowiadał, ile to w tamtych czasach było tam knajp, wyszynków, no i przepraszam za określenie, ale po prostu
Na dorosłych
burdeli, tutaj cytuję,
burdeli,
tak,
tak.
domów publicznych, no bo to było takie prawdziwe awanturnicze miasteczko na Dzikim Wschodzie, no po prostu jak z westernów. Tylko to byłby, mówiąc znowu używając
Eastern,
określenia,
Eastern.
Eastern, Eastern, Eastern. Także no miejsce, myślę, absolutnie niezwykłe. I właśnie ta postać, ja już wspomniałem, że inspiruje białoruskich twórców, jak chociażby Pit Paulał, do tego, żeby poszukiwać gdzieś swoich korzeni. I to też jest właśnie, myślę, świetny przykład tej wielokulturowości pogranicza. Bo my generalnie no, patrzymy na Piaseckiego jako na polskiego pisarza, natomiast Białorusini mówią o nim raczej jako pisarzu białoruskim, ewentualnie polsko-białoruskim. Tak naprawdę w zasadzie nie ma pewności, który język był językiem ojczystym Piaseckiego. Czy to był polski, czy to był białoruski, czy to był taki język mieszany, bardziej tutejszy. Więc on był takim właśnie człowiekiem typowym, człowiekiem pogranicza, nie do końca określonym. Jednocześnie postacią, która uważam, w przypadku Ukraińców, może, Białorusinów, może świetnie nas łączyć, bo jakby on może być trochę polski, może być trochę białoruski, no w sumie może być nasz, prawda? Być częścią naszego wspólnego jakiegoś, no to może mocne słowo, ale chyba dziedzictwa.
Zdecydowanie.
Takie pytanie mam, no może już bardzo poważne. Ma się takie wrażenie, że Druga Rzeczpospolita z tą wielonarodowością, no niespecjalnie sobie poradziła, chociaż to łatwo osądzać teraz, prawda? A czy my dzisiaj w Polsce nie żyjemy może w takim stereotypie, że jesteśmy jednonarodowi?
To jest super, to jest świetne, to jest bardzo ważne pytanie. Jeżeli chodzi o drugą RP, to oczywiście ona miała mnóstwo swoich niedomagań, jakby to jest jasne. Problem przede wszystkim oczywiście z Ukraińcami, myślę, że najpoważniejszy, ale również z Białorusinami, który szczególnie nasilił się w latach 30. po śmierci Piłsudskiego jednak. Następuje taki bardzo jednak nacjonalistyczny skręt i te problemy ulegają nasileniu. Bo wcześniej jednak były podejmowane różne próby, chociażby Henryk Józewski, wojewoda łódzki i łódzki, dlatego że był wojewodą właśnie na Wołyniu, w Łódzku. Potem go przenieśli do Łodzi, do mojego rodzinnego miasta, bo jego pomysły były takie zbyt, nazwijmy to właśnie wielokulturowe, bo on był takim zwolennikiem właśnie dialogu polsko-ukraińskiego. No potem to się oczywiście posypało, burzenie cerkwi, szereg oczywiście różnych trudności, ale jak mówisz, łatwo osądzać, to czasy były trudne. Pytanie, czy można było to państwo wtedy tak postrzegać wielonarodowościowo. Natomiast dzisiaj, no właśnie ja miałem takie wrażenie, pisząc tą książkę i wędrując po Polsce, że jednak my nie jesteśmy tacy homogeniczni, jakimi chcieli nas widzieć w dużej mierze, ja myślę, że na komuniści, że ten jakby ten komunistyczny pomysł tego, żeby nas wszystkich zwalcować i zrobić nas z takich Polaków odciśniętych od sztancy, po prostu wszystkich, bez tych różnic lokalnych, po to, żeby kształtować nowego człowieka. A wydaje mi się, że jednak my mamy potencjał wielokulturowości. Oczywiście nieporównywalnie mniejszy niż ten, który był w II Rzeczypospolitej, no, czy w pierwszej, no, to w ogóle nie ulega wątpliwości, żadnych. Jakby to, że Żydów już zabrakło, tak, bo zostanie wymordowany przez Niemców, to jakby jasne. Tak. Ale jednak mamy Ślązaków, są Ślązacy, Kaszubi, mamy też Białorusinów, mamy niewielką mniejszość litewską, mamy Łemków, mamy Bojków, prawda? No ja uważam, że jest ten potencjał jednak wielokulturowości. Ja osobiście uważam, że właśnie Rzeczpospolita była najsilniejsza wtedy, kiedy była wielokulturowa, kiedy była wspólnotą obywatelską, no właśnie Rzeczą Pospolitą, prawda? Tak. Wspólnotą obywateli. I że w ogóle jakby tworzenie państwa takiego stricte narodowego, opresyjnie narodowego w Europie Środkowej
nie ma sensu.
Tak, my jesteśmy jednym wielkim pograniczem. Tak naprawdę. Więc wydaje mi się, że może jest czas, żeby trochę jednak z tym mitem naszej homogeniczności próbować, no nie wiem, może nie walczyć, może polemizować właśnie, odkrywać te różne oblicza polskości, bo przez to po prostu myślę, że się sami wzbogacimy.
No ale nie chciałbym tam brnąć w jakąś politykę, ja tylko powiem, że w spisie powszechnym w 2021 roku, który w tym roku będzie, no niestety Ślązacy nie będą mogli zakreślić krzyżyka obok narodowości śląskiej, bo nie będą mieli takiego wyboru. No i już słyszę, że będą wybierali narodowość inna, prawda? To jest pewien problem, który no chyba wciąż się zmagamy z tą wielokulturowością, której chyba wciąż nie dostrzegamy.
To prawda, no i to jest oczywiście pytanie. Ja myślę, że Czesi chyba z tym doskonale poradzili, w tym sensie, że Czesi przyjęli taki bardzo otwarty model. To jest w ogóle bardzo ciekawe, to jest oczywiście znowu oddzielny temat, który trzeba byłoby otworzyć, kwestia Zaolzia, kwestia zanikania polskości na Zaolziu. Tego, że tak naprawdę polskość znalazła się w kryzysie w momencie, kiedy Polacy zostali najwięcej praw. Bo nagle okazuje się, że nie ma potrzeby walczyć o coś, bo właściwie wszystko jest podane na tacy, mamy pełni praw. Inna zupełnie sytuacja jest na Litwie, no bo Litwa no w ogóle nie wdrożyła konwencji o ochronie praw mniejszości. Tam jest bardzo duży problem, to jest kwestia dwujęzycznych tabliczek, nazw, zapisu nazwisk. No to nie ma co oszukiwać, że Litwa nie przestrzega praw mniejszości i tyle. Ale tam z kolei ta polskość się zdecydowanie lepiej trzyma. Myślę, że to jest taki naturalny syndrom, prawda, że okazuje się, że kiedy trzeba się bronić, no bo czujemy, że po prostu ktoś chce nas wynarodowić, jednak się mobilizujemy, prawda. Kiedy ta presja zewnętrzna znika, to tak trochę odpuszczamy. Także dla mnie też bardzo ciekawe było właśnie porównanie Polaków na Zaolziu i Polaków na Wileńszczyźnie.
W Zaolzie pozdrawię, pani Izabela pisze. I też o Zaolziu chciałbym jeszcze może jakbyś parę minut poświęcił, bo redakcja Głos, jak zwykle zapisałem i zapomniałem. Redakcja Gazety dla Polaków na Zaolziu, Głos, udostępniła wydarzenie i też czytają książkę i też są fascynowani, ale pytania są. Przede wszystkim pani Magda i Kosma Nykiel pytają się, na ile wybieranie miejsc to było oczywiste, czy oprócz tych oczywistych trójstyków był to jakiś wcześniejszy research, czy może organicznie coś wychodziło w trakcie podróży?
No więc tak, turystyki rzeczywiście były od początku, no prawie od początku takim pomysłem, który będzie wyznaczał pewne punkty, odcinki granicy. Natomiast pozostałe tematy, to w dużej mierze była kwestia researchu. Tutaj wspomniałem chociażby właśnie o odkrywcy, zresztą na początku pisania tej książki pojawiłem się w redakcji, wtedy rozmawialiśmy z Andrzejem, tak, z Łukaszem Orlickim. Tak, więc ja oczywiście przygotowywałem research i starałem się po prostu wynajdywać te historie, które będą wydawały mi się najciekawsze. Co też dlatego książka może wydawać się zachwiana, no bo na przykład mało jest Mazur dosyć. Ktoś może powiedzieć, że nie wiem, że w związku z tym jest... Dlaczego tyle wspomnianego Zaolzia? Przecież geograficznie to obszar dwóch powiatów, tak? No więc to nie jest tak, że tu jest jakieś zachowane parytety terytorialne. Jednym dostało się więcej, innym mniej. No to jakby to była subiektywna decyzja wynikająca z tego, na ile ciekawe wydawały mi się tematy, albo może lepiej, na ile ja ciekawe tematy znalazłem, bo prawdopodobnie mnóstwo ciekawych tematów przeoczyłem i to absolutnie nie jest książka wyczerpująca. Podejrzewam, że...
Zawsze jest szansa na sequel.
Zawsze jest szansa na sequel, tak, albo na podjęcie przez kogoś pałeczki, bo mówię, na pewno pominąłem mnóstwo wątków. No więc szukałem, robiąc research, rozmawiając z badaczami, czytając, w dużej mierze opierając się i to było dla mnie też niezwykłe, opierając się na lokalnych takich pasjonatach historii, strażnikach pamięci, krajoznawcach, takich ludziach, którzy gdzieś są na miejscu, fascynują się jakimś regionem i mają ogromną wiedzę. Bardzo często wiedzę, tutaj nikomu nie ujmując, ale chociażby od kadry akademickiej, prawda, która często duża wiedza teoretyczna, która dawała podstawy, ale potem na miejscu okazywało się, że najlepsi są, że to myślę, że tutaj w odkrywcy o tym wiecie najlepiej, że najlepsi są ci ludzie, którzy są blisko, tak? A tutaj wspomniane Zaolzie, kapitalny, tak, Zaolzie, o tym pamiętam, i pytanie o wybór tematów. No tutaj no, fenomenalną inspiracją dla mnie była książka Jarosława J. Drużyckiego, Hospicjum Zaolzie, który napisał właśnie o tym wymieraniu polskości. I on się stał moim przewodnikiem po Zaolziu. I zresztą ja ciągle uważam, że Zaolzie zasługuje na swoją oddzielną książkę, czy taką całościową, taki opus magnum, także mam nadzieję, że może J. ją jeszcze kiedyś napisze. Bo on w ten świat jakby wprowadzał, opowiadał, pokazywał. Także tak, że ta metodologia właśnie często tak wyglądała. Raz byłem lepiej przygotowany, raz byłem gorzej przygotowany. Czasami pewne rzeczy wynikały po prostu na miejscu. Ktoś gdzieś mnie zaprowadził, kogoś pokazał. Do niektórych miejsc wracałem ponownie, bo wydawały mi się na tyle interesujące. Bo to też nie była jedna podróż, nie było tak, że ja wyruszyłem i machnąłem tam 5500
km. Nie, domyślamy się.
Tym rzutem razem z Kają, tylko my raczej wyjeżdżaliśmy, wracaliśmy, jak mówię, czasami więcej nawet niż raz.
Ale dość powiedzieć, że w jednym z wywiadów, których udzieliłeś, stwierdziłeś, że nie wiesz, kogo sfotografowałeś na okładce książki.
To prawda, tak, słuchajcie, to jest podobna historia, bo tam, ja nie mam tego pojęcia, kim jest ta pani, bo to po prostu było przypadkowe zdjęcie zrobione na Wołyniu. Ja tą panią zobaczyłem, ona siedziała pod tym płotem, bo to jest moje zdjęcie, wyciągnąłem, zrobiłem aparat, pytałem sobie wcześniej o zgodę i okazało się, że to zdjęcie wyszło na okładkę książki, ale jakoś byśmy biegły, nawet nie zapytałem o imię. To też pokazuje, że no właśnie, no, reportaż jest jakąś formą taką żywą. Inni bohaterowie są często obfotografowani, zdjęcia były przygotowywane przez Kaję, prawda, gdzieś tam mniej bardziej ustawiane, a to było zdjęcie przypadkowe, jak ono poszło na okładkę, także jak widać w podróży, w reportażu naprawdę często nic się nie da przewidzieć.
No tak, tak. Ale jeszcze powiedz o tym Zaolziu i w konfrontacji z Litwą, bo to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Z jednej strony Polacy na Zaolziu, o których pisze, że funkcjonują poza naszym jakby kodem kulturowym, bo raz, że byli zawsze w zasadzie poza granicami Polski, dwa, byli ewangelikami, a nie katolikami. I w zasadzie Polska jakby troszkę o nich zapomniała. Po drugiej stronie mamy Litwę i Polaków żyjących na Litwie i tak jak piszesz, że my, koroniarze, szukamy tej prawdziwej polskości tam, prawda? Ale na Zaolziu już jej nie szukamy.
Tak, ja to mówię jako koroniarz, dodam, z miasta Łodzi, koroniarz, człowiek z kongresówki, no po prostu absolutnie Polska centralna, ale patrząca na wschód z utęsknieniem.
Bardziej się nie da.
Słucham?
Bardziej się nie da być koroniarzem.
Bardziej się nie da, nie,
tylko
nie, bardziej
Warszawa.
Się naprawdę nie da, tak. Więc my centralna Polska, ale sercem na wschodzie. I no, na przykład dla mnie było szokiem odkrycie na Zaoliu, że tam Piłsudski nie jest wielkim bohaterem. No bo dla mnie to było oczywiste, no, ulica Piłsudskiego musi być, no, pomnik Piłsudskiego, no, no, największy mąż stanu, a tymczasem okazuje się, że na Zaoliu on jest naprawdę bardzo często traktowany jako zdrajca, który oddał rozwinięte ponad standardy Europy Środkowej, zamieszkane przez Polaków w Zaolzie, na rzecz jakichś zapyziałych bagien Polesia, gdzie w ogóle nikt po polsku nie mówi, tak? O ile w ogóle ktoś tam mieszka, bo tak to z perspektywy Zaolzia wygląda. Więc Piłsudski nie jest na Zaolziu żadnym bohaterem.
Ja tylko podpowiem, że na Górnym Śląsku raczej też nie.
No o tak, zgadza się, na Górnym Śląsku też raczej nie. Zresztą na Wielkopolsce też tak umiarkowanie. To prawda. Więc, ale mam wrażenie, że na Zaolziu to chyba jest jeszcze mocniejsze, no bo to jednak było to poczucie tego, że ich porzucono po prostu, bo Polacy tam mieszkający, a przed wojną to było kilkaset tysięcy ludzi, to było myślę nawet 500 000. No, a oni przez wieki byli właściwie poza organizmem państwa polskiego, to jest niesamowite, że oni tak długo byli w stanie zachować swoją tożsamość, no i nagle ta Polska się odradza i oni znowu są gdzieś za burtą, prawda? Oczywiście pytanie, czy to mogło się toczyć inaczej, problem związany z agresją bolszewicką, no trudne historyczne pytania, no ale przekonanie u Zaoziaków, takie pewne poczucie po prostu, poczucie tego, że zostali pozostawieni sami sobie, gdzieś funkcjonowało i chyba trudno było się temu dziwić. No i znowu dzisiejsi Polacy, którzy też w zasadzie, mam wrażenie, Zaozia raczej nie znają, że prawda, jedzie się do Cieszyna, i się przekracza most przyjaźni, przechodzi na drugą stronę Olzy do czeskiego Cieszyna po to, żeby napić się skądinąd wyśmienitego piwka w czeskiej hospodzie. I myślę, że wiele osób nie zdaje sobie w ogóle sprawy z tego, że tam tak naprawdę są Polacy i że to w ogóle jest rejon Śląska Cieszyńskiego, też o pewnej oddzielnej odrębności. No,
tutaj bym dyskutował. Ja ze Śląska Cieszyńskiego jestem, nieraz wyprawy do Opawy, do Ostrawy były.
Nie, ale mówię o przybyszach z centralnej Polski. Ja mówię o koroniarzach. Ja mówię o takim delikwencie jak ja albo kolega z Warszawy, który przyjeżdża i tam wiesz, właśnie idzie na Radegasta na drugą stronę Olzy. I wydaje mi się, że coś w tym może być. Natomiast z kolei Litwa, no to jest jednak, czy szerzej w ogóle Kresy Wschodnie, ale Litwa z tego względu, że tam po prostu Polaków jest najwięcej. No to jest jednak taki chyba utracony graal naszej tożsamości. My tam szukamy tej polskości, w której jesteśmy wychowani. To też na to świetnie zwraca uwagę właśnie Jod Drużycki, rozmawiając ze mną, pisząc o Zaolziu, że my wszyscy, że nasi twórcy kultury, postaci ważne są na wschodzie, tak? Że tam będzie ten Słowacki, ten Mickiewicz, to dzieciaki w szkole będzie się tam nękało tymi ludźmi ze wschodu. A kto wie, prawda, o wybitnych Zaolziakach, czy w ogóle szerzej ze Śląska Cieszyńskiego. No współcześnie to wiemy Pilch, ale pytanie na ile czytelnicy Pilcha będą wiedzieli, że Pilch jest ze Śląska Cieszyńskiego, prawda? Więc że my jesteśmy mentalnie osadzeni na wschodzie. I z kolei często Polacy przyjeżdżając na Wileńszczyznę, też myślę, że to jest pewnie takie zjawisko ważne, mają poczucie, że jadą sam na tą Wileńszczyznę, szukają takiej prawdziwej polskości, że chcą zobaczyć tych Polaków z Wileńszczyzny jako tych, którym udało się przetrwać po prostu, XX wiek ich ominął, w sensie oni się zahibernowali i przetrwali ten XX straszny wiek i tam jedziemy i odnajdziemy tą prawdziwą polskość, ten niemalże właśnie mickiewiczowski język, te stroje ludowe i tego tam szukamy, prawda? No okazuje się, że to też nie jest takie proste, bo ci Polacy tam oczywiście są dyskryminowani przez Litwinów, ale też coraz częściej dryfują gdzieś w takie jakieś niebezpieczne rosyjskie rejony. Z drugiej strony, no, tkwiąc w pewnym takim oderwaniu od współczesności, no, coraz bardziej się odrywają od tego normalnego dzisiejszego życia, tak? Więc to nie jest takie łatwe, że to takie tylko przyjeżdżanie i mówienie, no super, że jesteście fantastycznie, że jesteście prawdziwymi Polakami, prawda? I was sobie obejrzymy. To mi ktoś wprost powiedział, że oni się trochę czują tak, jak no właśnie byliby w Skansenie. Niestety, do oglądania przez Polaków, jak to było pięknie kiedyś, a już nie jest, prawda? Ale co z realnymi problemami, tak, które tam oczywiście są. Więc ja myślę, że to jest bardzo ciekawe. No z kolei na Zaolu chyba te procesy wyglądają inaczej. Postępuje, tutaj znowu użyję określenia Jota Drużyckiego, proces błękitnej, aksamitnej bohemizacji, takiego miękkiego przejmowania czeskiej tożsamości. I to rzeczywiście liczba Polaków na Zaolu się w takim dosyć zastraszającym tempie zmniejsza. Teraz już podejmowane są jakieś próby przeciwdziałania temu. Powstała sobie taka wizja 2035 stworzona przez działaczy polskich, jak temu zaradzić. No bo okazuje się, że właśnie jak nie ma, twierdza się broniła, dopóki ją szturmowano. A jak twierdza, jak...
Jeśli zaprasza się do gospody na piwo, to łatwiej to przyjmować.
Właśnie. No i dokładnie to jest to. Także Czesi naprawdę, i trudno coś tutaj Czechom zarzucić. No, dali pełnię prawa. To jak wy będziecie z nich korzystać, to już jest wasza sprawa.
Tak. Ja jestem zwykle, jak zwykle tym złym. Czas nam się powoli zbliża do końca. Jeszcze trochę...
Przepraszam, że tak się rozgadałem.
Wszyscy są bardzo zadowoleni, jak zwykle szybko minęło. Pytanie na koniec, bo mam nadzieję, że nasza rozmowa, a przede wszystkim twoje wypowiedzi i elokwencja, jak najbardziej parę osób zainteresowały do poznawania tej lokalnej historii. I pytanie od Agaty Dominik. Nie. Agata Dominik napisała, że niestety mało tych świadków historii zostało i większość niestety już powoli. Więcej ich nie ma niż jest. Ale jak z takimi świadkami historii najłatwiej rozpocząć rozmowę? Często właśnie najstarszymi osobami w wiosce. Czy to jest trudne, czy to jest łatwe, czy miałeś jakieś może osoby, jak od takich osób właśnie, nie żeby traktowali ciebie jako turystę, który chce pooglądać tą zapomnianą polskość, czy...
Tak, to pani Dominika, nawet powiem więcej, że niestety świadkowie historii nie powoli, ale bardzo szybko nas opuszczają. Niektórzy bohaterowie mojej książki nie doczekali jej premiery. Jedna z bohaterek przeurocza, pani Janina Dąbrowska z Polesia Wołyńskiego. Ostatnia Polka chyba na Polesiu Wołyńskim odeszła kilka tygodni temu. Więc to jest chyba taki ostatni moment, żeby te historie zbierać. Jeżeli jeszcze chcemy wysłuchać jakiejś historii przedwojennych, to ostatni dzwonek. Ale w jaki sposób rozmawiać? No ja myślę, że przede wszystkim trzeba mieć czas. Wiem, że to jest towar luksusowy w dzisiejszych czasach i że się bardzo wszyscy śpieszymy, ale do rozmów ze starszymi osobami po prostu trzeba mieć czas i cierpliwość. Trzeba usiąść, posłuchać, napić się herbaty. Czasami pozwolić takim osobom naprawdę zboczyć z głównego toru, bo ja wiem, że będziemy mieli pewne rzeczy, ja zawsze mam pewne rzeczy, które mnie interesują, które chciałbym usłyszeć. A przy okazji muszę usłyszeć bardzo wiele anegdot, zawiłych historii rodzinnych, pogubić się we wszystkich wujkach, ciociach, szwagierkach i kompletnie się w tym zaplątać. Zanim usłyszę też coś, co dla mnie wydaje mi się ważne, a może zupełnie, a może ja w ogóle przychodzę z tej pani źle myślałem, może te moje pytania były bez sensu i ona mi powie coś zupełnie innego, co dopiero wtedy jest wartościowe. I to ona będzie wiedziała lepiej, o czym należy mówić, niż ja z moimi jakimiś wyobrażeniami. Także ja po prostu uważam, że trzeba mieć czas i cierpliwość. Słuchać to nie wiem, czy jest lepsza metoda. Wydaje mi się, że nie. Choć wiem, że bywa to trudne, bo ja też jestem, myślę, człowiekiem współczesności i mi też się śpieszy i muszę trenować moją cierpliwość. Więc myślę, że ta w ogóle praca nad tą książką była dla mnie naprawdę bardzo dobrą lekcją takiej pokory i cierpliwego słuchania.
Jestem przekonany, że to był, jeśli mówimy o czasie, to był naprawdę ostatni czas, żeby napisać taką książkę i spisać relacje świadków. No, co tu dużo mówić, to jest kwestia 10 lat, jak no, drugiej części nie będzie po prostu moim zdaniem tej takiej książki, chyba że oprzemy się na archiwach i na takich naprawdę materialnych dowodach tej byłej granicy, bo ci ludzie po prostu zwyczajnie odchodzą.
Tak.
Tak, obawiam się, że masz rację.
Może jakimś pozytywnym akcentem zakończmy, Tomku.
Tak, to prawda, bo zrobiłeś coś smutne. Znaczy myślę, że pozytywny akcent jest przede wszystkim taki, no, że jednak właśnie ta granica żyje, że ona została wymazana, ale pogranicza cały czas funkcjonują. I dla mnie, o właśnie, wspomniana pani Janina Dąbrowska z Siwy, która naprawdę przeżyła niezwykle tragiczne historie, bo przeżyła i mordy dokonywane przez ukraińskich nacjonalistów, i represje, pacyfikację wioski przez Niemców. Prawie trafiła na śmierć w obozie koncentracyjnym ze swoją rodziną. Następnie wyjście Sowietów, a ona pomimo wszystko potrafiła się uśmiechać i cieszyć życiem. I to było dla mnie coś niesamowitego, że po takich doświadczeniach, tak trudnych, ona potrafiła zachować pewną pogodę ducha i cieszyć się z rzeczy drobnych, o których my często chyba zapominamy właśnie, że często się martwimy, wiele rzeczy nas niepokoi, drażni, a może sami potrafimy dostrzec rzeczy proste, które dają radość. A większość moich bohaterów naprawdę to potrafiła. I myślę, że to dla mnie też było po prostu piękne.
O, i to są piękne słowa. O Kai wiele razy wspomnieliśmy, twoje wspaniałe małżonce. Przez chwilę pokazałem zdjęcie z panią... Teraz nie odnajdę. Zasadniczo...
Jest to, czy była w stroju ludowym?
Tak jest, w stroju ludowym.
To była pani Maria Ignaty, która znała Stanisława Vincenza. Jak zobaczyła Kaję, to powiedziała, że natychmiast musi ją ubrać w strój ludowy, żeby zobaczyć, jak Kaja będzie się prezentowała jako huculka. Ja osobiście czasem uważam, że Kaja się prezentuje wspaniale, nie tylko jako huculka, ale w każdych okolicznościach.
Dobrze, to czas na pożegnania. Andrzej wie, jak to się robi, to zaczynamy. Każdy ma parę minut dla siebie.
Drodzy słuchacze, widzowie, naprawdę polecam książkę Wymazana granica Tomka. Ja spędziłem przy tej książce kilkanaście wieczorów, które naprawdę nie były stracone. Były takie momenty, że dużo się dowiadywałem, były momenty, kiedy się po prostu wzruszałem. Także warto przeczytać tę książkę. No i warto również co miesiąc czytać miesięcznik Odkrywca.
Tomku.
To zdecydowanie, jeżeli chodzi o miesięcznik Odkrywca. Ja przede wszystkim bardzo, Andrzej, dziękuję za tak miłe słowa o książce, za tak życzliwą recenzję, za to, że znalazłeś czas, żeby się zagłębić w tą podróż po wymazanych granicach. I dziękuję za dzisiejsze zaproszenie, że z twojej inicjatywy mogliśmy się tutaj dzisiaj spotkać. Bardzo dziękuję za tę bardzo ciekawą rozmowę, bardzo ciekawe pytania. Zachęcam do czytania Odkrywcy i będę wam podrzucał różne tematy graniczne, które będą do mnie spływały. Muszę się wybrać do Wrocławia, wpaść do
Trzymamy redaktu. Za słowo w takim razie.
Tak, tak, zdecydowanie. Ja tego słupka już nie odpuszczę teraz. Ja tutaj będę strugał i tobie, i Łukaszowi kołki na głowę, żeby tą historię zgłębić, bo wy macie do tego aparat, robicie świetną pracę, więc myślę, że chyba nie ma lepszego miejsca, do którego mógłbym się z takim tematem zgłosić. Także wierzę, że jeszcze pojedziemy wspólnie na pogranicza. Także wielkie dzięki. A tobie, Radku, bardzo dziękuję za zorganizowanie tego całego spotkania, ogarnięcie wszystkiego tak, żebyśmy mogli się widzieć, słyszeć i ze sobą rozmawiać.
Czysto przyjemnie.
Na koniec.
No tak, tak.
Szanowni Państwo, przede wszystkim Wam dziękuję za obecność, bo tutaj słyszałem, że ponad 100 osób, no to w ogóle niesamowite. Także dziękuję, że byliście z nami i oczywiście zapraszam do lektury.
Super. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy Cię gościć. Obiecuję, że przeczytam książkę. A Andrzej mnie złapał z zaskoczenia. Widzowie najpewniej się domyślali, bo nie byłem w stanie nic mądrzejszego dopowiedzieć. A i też tych zdjęć też bardzo szybko opowiadałeś i nie byłem w stanie wszystkich zdjęć pokazywać. Tak jak mówiłem, zobaczcie sobie na stronie granice2rp.pl. Link będzie też na YouTubie, spotkanie będzie na YouTubie, a widzimy się oczywiście jak zwykle. Tu. Kupujcie archeologię żywą, prenumerujcie Odkrywcę. Wszystkie te spotkania są praktycznie dlatego, że mamy prenumeratorów i mamy dla kogo to robić. Dziękuję, że byliście z nami. No i nie wiem, kto będzie z nami w czwartek za tydzień, ale na pewno będzie równie interesujący. To tyle. Żegnamy się teraz. Machamy do wszystkich.
Widzenia, do usłyszenia.
Do zobaczenia, drodzy Państwo. Trzymajcie się zdrowi.